w Radio Rodzina we Wrocławiu w audycji Dziś w Kościele. Bardzo serdecznie witam panią dr Agnieszkę Janiak. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, księżu. Bardzo dziękuję za możliwość rozmowy. Uwielbiam rozmowy z księżmi jako z osobami, które prowadzą życie sensowne. To nieczęste w realiach współczesnych.
Tak, to trudne.
Dziękuję też za tę możliwość.
Bardzo się cieszę i chciałbym na początku powiedzieć, że będziemy rozmawiać o książce, która się ukazała jesienią minionego roku, ale ona jest bardzo aktualna. Młody ksiądz wobec wyzwań komunikacyjnych. Podręcznik, który został wydany przez Uniwersytet Wrocławski. Dla naszych radiosłuchaczy jeszcze powiem, że pani jest kulturoznawcą, jest filologiem, adiunktem na Wydziale Studiów Stosowanych Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW. Prowadziła pani badania w Stanford University, wykładała w John Ernst Foundation w Kalifornii. W Polsce prowadzi pani liczne szkolenie i warsztaty komunikacyjne nie tylko dla księży i zakonników, ale dla lekarzy, pielęgniarek oraz pracowników socjalnych. Na początku chcę zapytać, skąd pomysł na napisanie takiej książki, która jest dedykowana księżom?
Z życia. Tak, tak naprawdę tą ścieżkę jakoś tak przedstawiam. W momencie, kiedy dostrzegłam jako osoba odwiedzająca chorych, ale też na swój sposób towarzysząca osobom w umieraniu, w odchodzeniu, w opłakiwaniu, bo poza tym, że zajmuję się komunikacją społeczną właśnie jako kulturoznawca, jestem też tanatologiem, tak? Czyli to jest taka subdyscyplina wiedzy, gdzie zajmujemy się różnymi aspektami umierania, śmierci jako fenomenu egzystencjalnego i opłakiwania, przeżywania żałoby. A więc z racji też jakby tych zainteresowań, badań, ale też takiego mojego postrzegania roli naukowca jako ten, który tak naprawdę ma służyć jakiejś zmianie społecznej na lepsze, jeżeli widzi sensowny sposób uzyskania tej zmiany. A więc w takiej racji, mając często kontakt z osobami umierającymi czy opłakującymi, siłą rzeczy miałam też kontakt z kapelanami szpitalnymi czy z hospicyjnymi. I jakby jedna z takich sytuacji jakoś tak mocno mnie zabolała, bo dotyczyła mojej bliskiej koleżanki, która jakby nie skorzystała z posługi księdza, choć ksiądz ją oferował na sali szpitalnej, a ona była osobą głęboko wierzącą. I jakby potem rozmawiałam z księdzem, dlaczego zachował się w taki, a nie inny sposób, który trochę jakby stał się takim murem. I dotarło do mnie, że jakby księdza zachowanie, a to nie było żadne naganne zachowanie, żeby tutaj nie tworzyć jakiegoś mitu. Ksiądz po prostu nie wszedł do sali szpitalnej, tylko stanął na progu, zapytał w taki bezosobowy sposób tam leżące pacjentki i miał okulary słoneczne. Po tej rozmowie z księdzem jakby dotarło do mnie z całą mocą, że jakby ksiądz był nieświadomy pewnego rodzaju barier komunikacyjnych, które tutaj się pojawiły. I te bariery były z dwóch stron. Jakby. I taka przygnębiona, wędrując z Ostrowem Tumskim, zaszłam tak naprawdę do rektoratu. I to nie jest anegdota, to jest historia prawdziwa. I akurat tak się złożyło, że miałam możliwość, tak właśnie, wchodząc jakby z ulicy, wyposażona właśnie w swój smutek i wizytówki, porozmawiania z księdzem rektorem, czy prorektorem odpowiedzialnym wtedy za układanie planu, mówiąc, że jakby jako osoba zajmująca się komunikacją, dostrzegam jakiś taki brak, żeby wyposażyć księży jako tych, którzy sprawują taki też zawód pomocowy, czyli towarzyszą osobom w takim silnym poruszeniu emocjonalnym, wyposażyć w jakieś takie narzędzia komunikacyjne, które takich nieporozumień pozwolą uniknąć. I tutaj to jest też taka ładna historia, bo z taką całą otwartością ksiądz wysłuchał i mojego wzburzenia, i takiej nieskładnej narracji. Powiedział, że przemyśli. Aha, i też powiedziałam, że jeżeli nie ma tutaj księża odpowiednich specjalistów, to ja się właśnie zajmuję takimi, prowadzę takie zajęcia dla właśnie osób, które pracują z opłakującymi. czy osobami skonfrontowanymi ze swoją śmiercią.
Tak, i tak
ksiądz powiedział, że przemyśli i odzwoni. I odzwonił. I od tego się zaczęła cała moja taka ścieżka dydaktyczna, czyli możliwość pracy z diakonami, z księżmi, potem prowadzenia warsztatów na taką szerszą skalę. I podręcznik powstał dlatego, że poszukiwałam, będąc osobą świecką, jakby musiałam zrozumieć, znaczy nawet odkryć takie sytuacje powtarzalne, komunikacyjne, które dla księży mogą być wymagające. I stąd zaczęłam też prowadzić badania. Także bardzo osobista motywacja.
Bardzo osobiste doświadczenie. Tak jak pani zaznacza i tak jak jest komentowana ta publikacja, ona nie powstała tylko samodzielnie przez autora, czyli przez panią, ale również zostali zaproszeni duchowni do tego, aby uczestniczyć w tworzeniu tej książki.
Ona jest pisana jakby z myślą o bardzo konkretnych księżach, których spotkałam na swojej drodze dydaktycznej, ale też na takiej swojej drodze po prostu członkini Kościoła, tworzącymi wspólnotę Kościoła powszechnego, tak też czynnie uczestniczącej, nie wiem, w życiu swojej parafii. I tutaj też po to, żeby stosując tą perspektywę zewnętrzną, osoby zasiadającej w ławie kościelnej, równocześnie właśnie świeckiej kobiety prowadzącej zajęcia w seminariach, mieć jakby napisać coś, co realnie będzie potrzebne i miało jakieś zastosowanie, czy opracować ćwiczenia do swoich zajęć, to tutaj jakby poprosiłam, przygotowałam kwestionariusze badań i ankietowych, ale też prowadziłam wywiady, takie częściowo ustrukturyzowane z księżmi i też umożliwiono mi prowadzenie obserwacji uczestniczącej. To jest jeden też rodzaj z takich badań jakościowych, który jakby pozwala przyjrzeć się jakimś sytuacjom, które się powtarzają i które może należałoby jakąś szczególną opieką objąć, taką komunikacyjną. Także tak, z tego punktu widzenia to, co ksiądz mówi, no to jest dzieło absolutnie wspólne i tworzone w takiej olbrzymiej otwartości. Coś, co mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło.
Jednakże, tak jak pani wspomina, początek to doświadczenie, tak, doświadczenie tej komunikacji pozawerbalnej księdza, który nieświadomie i nie celowo zachował się tak, a nie inaczej, co oczywiście spotkało się z taką, a nie inną reakcją. Ale tak jak czytamy tą książkę, to ona jest bardzo mocno osadzona w kontekście współczesności. Zauważa tam pani to, że są różnice pokoleniowe, różnice stylów komunikacyjnych dzisiaj, zmienność kulturowa. Także dostrzega pani to, że ksiądz musi być dziś jednocześnie teologiem, historykiem, filozofem, doradcą duchowym i mentorem, i tą listę można by było jeszcze rozszerzyć. Czy rzeczywiście to wszystko, co otacza młodych księży, ale także i tych starszych, czy to rzeczywiście mocno przeszkadza im w komunikacji, w dobrej komunikacji?
Ja w ogóle nie uważam, żeby księżom cokolwiek przeszkadzało w komunikacji. Człowiek, ksiądz, dlatego się tak naprawdę szczerze ucieszyłam z naszej rozmowy i że prowadzę ją z księdzem. Z mojej perspektywy jakby ksiądz w takiej rzeczywistości kulturowej, gdzie my tracimy kontakt ze sobą, gdzie jakby słowo bliskość, wszyscy za nią tęsknimy, ale tak naprawdę żyjemy w coraz takim większej izolacji, oddaleniu od siebie. Ksiądz pozostaje jednym z takich bastionów relacyjności. Jan Paweł II zawsze bardzo mocno podkreślał, że jakby ksiądz jest człowiekiem komunii, w takim znaczeniu, że ksiądz jest człowiekiem relacji. W związku z tym jakby ci młodzi księża, do których głównie kieruję tą książkę, a kieruję ją dlatego, że są mi najbardziej jakby i znani, i bliscy, w takim kontakcie właśnie dydaktycznym. Tak, tutaj się czuję najbardziej kompetentna, żeby mówić o tych wyzwaniach, które stają się ich udziałem. Te oczekiwania, o których ksiądz wymienił, to są nasze oczekiwania, czyli oczekiwania wiernych, laikatu, a czasami w ogóle niewiernych, tylko zwyczajnie tutaj ogółu społecznego. Wymieniał ksiądz te liczne oczekiwania, które żywimy w stosunku do księży, że należałoby im sprostać. Ja uważam, że nie tyle należałoby im sprostać, tylko ksiądz powinien być świadomy, że właśnie idąc do szkoły, nauczyciele będą od niego oczekiwali, że będzie też, nie wiem, opiekunem duchowym ich problemów, psychologiem, pedagogiem takim, który rozwiąże wszystkie dylematy szkolne, równocześnie właśnie, nie wiem, wychowawcą i tak dalej. Młody ksiądz staje w obliczu, to jakby należy być świadomym tej mnogości oczekiwań i zastanowić się, którym jestem w stanie sprostać, a którym należałoby dać bardzo taką, jakby postawić wyraźną granicę. Ja jakby o tym piszę. To jest taki duży dylemat właśnie tego młodego księdza, któremu jakby w tej pierwszej pracy często towarzyszy brak takiej społecznej klarowności roli. Tak, neoprezbiter, który wędruje na parafię, równocześnie się od niego oczekuje, że będzie, nie wiem, pewnego rodzaju sługą, będzie zaspokajał wszystkie jakieś zdumiewające potrzeby parafian, łącznie z tymi egzystencjalnymi, nie zadając zbędnych pytań, a równocześnie będzie tym przywódcą duchowym, pasażerem sakramentów, ale też tym, który jakiś moralny kompas będzie tutaj wytyczał. Tutaj jakby to, że my jako wierni, tak na dobrą sprawę, jakby też zatraciliśmy tą umiejętność komunikacyjnego, takiego stosownego odnoszenia się do księży, czyli przypisania im takiej klarownej społecznej roli, to rodzi frustrację u księży i na to należałoby być przygotowanym. Na to, że ta frustracja może się pojawić, że może się pojawić to odczucie bardzo niesprawiedliwego traktowania przez wiernych, do których się idzie z całym zaangażowaniem i z całą otwartością. Brak wdzięczności, jakichś absolutnie nielogicznych oczekiwań czy wymagań parafian, tak? No ja chcę tu oszczyć dziecko, dlaczego ksiądz mnie pyta, czy ja chodzę do kościoła? To istotne, ja chcę tylko oszczyć dziecko, tak? To są jakieś takie dialogi, które świadczą o tym, że jakby ta społeczna rola księdza uległa zatarciu w kulturze współczesnej i pewnie by trzeba było jakoś wyraźnie znowu o niej mówić. Ale też ten młody ksiądz, on też troszeczkę żyje w takim rozkroku. To kardynał Ryś mówił o tym, że Kościół jakby funkcjonował wahadłowo, że po okresach jakiegoś wymiaru wspólnotowego czy podkreślenia wymiaru wspólnotowego Kościoła następował czas wymiaru hierarchicznego. Mi się wydaje, że obecnie, czy to nie tylko jest moje odczucie, tylko raczej bazuje tutaj na jakiejś refleksji duchownych, że teraz jakby to wahadło znowu odbija, czyli ten młody ksiądz, który jest jednak formowany, czy wzrasta jako młody chłopak w wizji kościoła hierarchicznego, czy takiej hierarchicznej piramidy, wrzucony w tą pierwszą pracę, musi się znaleźć w tym wymiarze wspólnotowym kościoła, tak, tego ludu Bożego, gdzie wszyscy tutaj jakby jesteśmy równi. No i oczywiście te problemy takie kulturowe, czyli społeczna dewaluacja kapłaństwa, to, że się że jakby w kulturze współczesnej celibat, posłuszeństwo przełożonym, wybór takiego określonego stanu życia, bardzo rygorystycznego, jest kompletnie niezrozumiałe. A z tego niezrozumienia często w ogóle uważa się, że jest przyczyną nadużyć. To już jest w ogóle jakieś takie głębokie nieporozumienie. Z tym wszystkim się mierzy właśnie ten młody ksiądz, więc wyposażenie go w takie narzędzia reagowania w takich sytuacjach, które się mogą powtarzać, ale też ja sporo piszę o wypaleniu. Tak, jakby też traktuję księży jako pewnego rodzaju grupę statusową, zawodową, pełniących zawody pomocowe. I to naraża bardzo mocno na wypalenie. A młody ksiądz jest też bardzo mocno przeciążony, zarówno fizycznie i psychicznie, bo tutaj wobec jakby trochę zmieniającego się stanu liczebnego duchowieństwa, jego udziałem jest też nadmiar różnych bardzo obowiązków. Gdzie młodzi księża często mówią, że jakby męczy ich nawet nie nie jakby nadmiar, że pracuję od rana do wieczora, tylko taki psychiczny switching, takie przełączanie się. Także tutaj właśnie jestem nauczycielem, a tutaj muszę się jakby zaopiekować jakimś czyimś dylematem moralnym. Za chwileczkę organizuję zebranie i odpowiadam na jakieś wymagania rodziców i tak dalej. Także to wszystko jest trudne i wymagające wsparcia.
Pani w tej książce bardzo mocno zauważa to, że ta książka jest podręcznikiem, jest takim kompendium wiedzy nie tylko o tym, jak być księdzem, lecz także spełnionym i szczęśliwym człowiekiem. To bardzo też trafne i potrzebne na dzisiejsze czasy spostrzeżenie i sugestia. Ale to jest podręcznik, on ma uczyć. Jakie konkretne wskazania proponuje pani młodym księżom?
Konkretnie proponuję ćwiczenia, które w momencie, kiedy ksiądz się styka z jakąś sytuacją, którą właśnie ci księża, którymi miałam okazję współpracować czy prowadzić badania, wskazywali jako takie sytuacje powtarzalne. Ja jakby w tej książce podręcznik jako kompendium wiedzy, też podręcznik rozumiany jako taką książkę, którą warto mieć pod ręką, jeżeli wydarzy się coś, co jest dla mnie właśnie trudne ze względów tych takich jakichś komunikacyjnych czy relacyjnych. Więc ja trochę nie pretenduję do tego, żeby to było kompendium wiedzy. Tam jest omówiony problem i wskazane ćwiczenia, które mogą jakby pomóc w rozwiązaniu tej konkretnej sytuacji. Ćwiczenia, które miałam okazję po prostu zweryfikować, czyli prowadzić z księżmi w trakcie jakichś warsztatów, które prowadziłam, czy zajęć w centrach formacji stałych. Te ćwiczenia z księżmi zostały, to znaczy oni je potem czasami stosują w swojej codzienności kapłańskiej i mi piszą, działa, super. Także tutaj ja nie jestem specjalistką od życia kapłanów, tak, to jakby księża doskonale znacie wymogi swojego stanu. Natomiast ja uzupełniam tą perspektywę takiej refleksji, czym można księdzu pomóc, a tą refleksję właśnie wiernych, którzy są też odbiorcami komunikatów, ale też my generujemy te oczekiwania w stosunku do księży. Takich zaleceń, właśnie się zastanawiam, takie zalecenia, które chyba tam faktycznie są formułowane, to jest taka większa uważność międzygeneracyjna na siebie. Ale to jest też takie zalecenie uniwersalne, czyli żeby jakby młodzi księża zechcieli nawiązać jakąś głębszą relację albo bardziej stałą relację z księżmi starszymi, by trochę budować tą wspólnotę wewnątrz kapłańską, też taką międzygeneracyjną. Ale chyba też takim zaleceniem jest to, żeby w ogóle zwrócić uwagę na to, że ta wspólnota, która jest nominalna, tak, jesteśmy, nie wiem, braćmi w zakonie, jeżeli mówimy o zakonnikach, ale też jesteśmy właśnie tutaj braćmi, nie wiem, tworzącymi jedną wspólnotę też księży diecezjalnych, gdzieś mieszkających wspólnie na parafii, to żeby nie traktować jej trochę jak w małżeństwie, tak? Jeżeli stanie się mężem i żoną, to tutaj należy jednak bardzo mocno zadbać, żeby ta wspólnota się rozwijała, bo ona inaczej zaniknie. Sakrament to za mało, żeby ją ocalić. A więc tak naprawdę tutaj zwracam uwagę, że ksiądz i tak jest, jakby wybiera stan samotności. To jest jego wybór bardzo świadomy. Natomiast samotność nie oznacza osamotnienia i w tym momencie trzeba bardzo być bardzo uważnym na to, żeby ta wspólnota międzykapłańska nie zanikła i żeby bardzo mocno postarać się ją pielęgnować. A to jest trudne właśnie wobec nadmiaru obowiązków, wobec tego, że księża często się po prostu zwyczajnie mijają, mając masę tych obowiązków, ale wobec też tego, o czym mówiłam. My kulturowo żyjemy w większym dystansie od siebie. I to się udziela, tak? No, mamy dużo większy, nie wiem, udział mediów w naszym życiu kosztem często tego czasu przeznaczanego na innych ludzi. Tak, to jest chyba moje, pewnego rodzaju moje wskazanie, dosyć uniwersalne, bo ja też pisząc tą książkę, też zastanawiałam się, co w swojej rodzinie powinnam zmienić, myśląc właśnie o tej wspólnotowości, że ona nie jest nam dana raz na zawsze na mocy mojego wyboru życiowego, tylko wymaga bardzo starannej pracy.
Tak, ta książka to wielkie wsparcie dla kapłanów, szczególnie dla młodych kapłanów, ale też tylko powiedzmy, że ta książka jest także upomnieniem, też prośbą o zmianę pewnych zachowań. Na zakończenie krótko. Pani kończy tę książkę życzeniami, wymienia pani imiona najprawdopodobniej konkretnych kapłanów i mówi tak, żebyście byli i pozostali budowniczymi katedr. Są nam potrzebne, wy jesteście nam potrzebni, my jesteśmy sobie potrzebni. Proszę zachęcić na koniec nie tylko młodych kapłanów, ale nas wszystkich do tego, żeby się z tą książką zapoznać, bo ona pewno służy nam wszystkim.
To jest książka, która w moim zamyśle, znaczy ona nie miała być upomnieniem, a jeżeli upomnieniem, to takim bardzo konstruktywnym, tak? Jeżeli z mojej perspektywy siostrzanym, jeżeli nie wiem, coś mnie razi, a wiem, jak mogłabym przyczynić się do poprawy tego stanu rzeczy, to jakby nie nakazuję, tylko jakby pokazuję, że mam jakieś narzędzia, żeby pomóc. I jeżeli ktoś z niej chce skorzystać, to korzysta. I teraz mówi ksiądz o zachęcie. To jest bardzo podstawowa książka. Ona pokazuje, jakby dostarcza narzędzi, ćwiczeń. Pokazuje, tam jest taki, każdy rozdział kończy się taką aplą, tak, na pokazanym innym rodzajem tekstu te ćwiczenia. Taka zachęta do tego, że jest to książka, która pokazuje, jak bardziej można zadbać o jakość swoich relacji. Relacji z Panem Bogiem, relacji z samym sobą i relacji z innymi ludźmi. I robi to w sposób, tak jak cały czas to podkreślam, z mojej perspektywy bardzo użytecznym, bo przez ćwiczenia, które można jakby samemu sobie stosować, a oglądać tylko ich rezultaty, że bliżej nam do siebie, lepiej nam ze sobą. I też to życie jest takie bardziej sensowne. To jest chyba jeden z moich takich wielkich głodów kulturoznawczych, że my mamy problem z odpowiedzią na wielkie pytania, po co żyję. I księża są dla mnie tą grupą, powtórzę, chociaż to czasami razi, grupą zawodową, grupą statusową, jako jedna z nielicznych w świecie współczesnych, stawia przed sobą to pytanie i wyznacza horyzont swojego sensu. W związku z tym chciałabym, żebyśmy żyli też ze sobą w większej bliskości. Właśnie nie tylko dlatego, że chciałabym umierając mieć kapłana przy sobie, ale też dlatego, że brakuje nam, mi brakuje wspólnoty. I tam są ćwiczenia, które pokazują, co to znaczy być wspólnotą. Nie tylko księdza z wiernymi, ale człowieka z człowiekiem, który wie, że ma sobie wiele do zaoferowania.
Bardzo dziękuję Pani Agnieszko i tą zachętą kończymy tą bardzo ciekawą rozmowę, a po głębsze, bardziej precyzyjne treści zachęcamy naszych radiosłuchaczy do tego, aby sięgnęli do książki autorstwa Pani Agnieszki Janiak, zatytułowanej Młody ksiądz wobec wyzwań komunikacyjnych. Książkę można nabyć też w naszej archidiecezjalnej księgarni. Bardzo dziękuję, pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Dziękuję księże za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem.